dwójka bez sternika. Weszło FM.
I jesteśmy ponownie, cały czas poranek Radia Weszła FM, dwójka bez sternika, ale teraz de facto trójka, no bo dołączył do nas nasz gość. 46-krotny chyba, tak? Dobrze, to dobrze liczbę zapamiętałem, reprezentant Słowacji, tak?
Jano Mucha.
Witamy serdecznie, cześć. Jano Mucha, były też bramkarz Legii, Evertonu, kilku innych klubów. Pogadamy sobie troszeczkę pewniej o twojej karierze, ale no na początku no nie da się inaczej rozpocząć niż od tego ostatniego meczu Polaków ze Słowakami. Rozmawiałeś już z kolegami z kadry, no bo niektórych jeszcze tam, pamiętasz, graliście razem, rozmawialiście, kontaktowaliście?
Wszystkie pamiętam, bo to jeszcze nie tak dawno skończyłem.
No właśnie, no właśnie.
I chłopaki już byli w kadrze. Wiadomo, że są i młodzi chłopaki, którzy weszli, ale znam wszystkich osobiście. Też jakby mam związek piłkarzy na Słowacji, jestem tam prezesem i ty piłkarze są u mnie w związku, dlatego ich znam i z każdym jednym mam bardzo dobry kontakt. I to jest też bardzo ważne, żeby po prostu utrzymywać te dobre relacje. Ale... No tak, no co tutaj dużo mówisz, no.
Też byli w szoku, tak jak my? Z kim gadali?
Nie myślę, że byli w szoku, że to jest jakoś... ja już przed meczem mówiłem kilka dni, wypowiadałem się, czy da gazę, czy da...
Z wami
też gadałem. Ja, no my się nie boimy, Polaków, nie ma się co bać. Ostatnie 3 mecze wygraliśmy, dlaczego byśmy się mali bać Polski? Oczywiście Słowacja też nie była na najlepszym momencie, no ale ja też mówiłem, że jeden zespół się odbije, no i udało się to nam i mamy jakby, może to tylko i wyłącznie chłopakom pomóc, bo oczywiście taki mecz daje ci takiej pewności siebie. Wiadomo, że Polska już jest w trudnej sytuacji, bo liczyła na to, że wygra ze Słowacją, no ale myślę, że mamy dobry moment. Na to, żebyśmy zdobyli jeszcze jeden punkt i wyszli z tej grupy, bo po prostu matematyka jest bardzo prosta. 4 punkty dają na pewno awans nawet 3 miejsca i to będzie dla nas spełnienie takim marzeń, bo ja to mówiłem na początku, dla nas jest marzenie tylko to, że na tych mistrzostwach jesteśmy, bo awansowaliśmy po bardzo ciężkich meczach, bardzo nieładnych meczach z Irlandią, Irlandią Północną, gdzie po prostu nie zasłużyliśmy na to, żeby awansowali, no ale taka jest piłka i po prostu jesteśmy i będziemy na pewno w dzisiejszym meczu, bo dzisiaj gramy ze Szwecją, będziemy szukać na pewno jednego punktu.
No właśnie, jakiego tym meczu oczekujesz?
Takiego samego jak z Polską. Nie byliśmy na pewno faworytem ani z Polską, ale...
Ze Szwecją też nie jesteście faworytem.
Na pewno nie jesteśmy faworytem, ale też Szwecji też nie boimy. Jest to zespół, który jest bardzo dobry, jest w dobrym momencie, w dobrej formie. Na pewno lepszym niż była Polska przed meczem ze Słowacją. Ale to jest piłka nożna, wszystko się może wydarzyć. Jak powiedziałem, mnóstwo jest troszeczkę podbudowane, na pewno ma... tak gadałem, przykładowo z Duszanem gadałem, tak, bardzo fajna atmosfera, wszystko jest w porządku. Wiadomo, że było troszeczkę świętowanie od razu po meczu, ale to byli piłkarze, którzy nie świętowali, bo wiedzą, o co chodzi. Wiedzą, jakiś kryjer, który był najlepszy na boisku z Polską, w ogóle nie świętował, bo po prostu on wie, że te następne mecze są bardzo ciężkie, bardzo trudne, nie jesteśmy faworytami, nie ma co świętować, trzeba iść od meczu do meczu i po prostu Szwecji się tak samo nie boimy, także na pewno damy serce, bo to jest Słowacja, jak da siebie maksa, serce, to wtedy możemy coś osiągnąć. Tak, jesteśmy Słowacy. Mhm.
No i to widać było w meczu z Polską.
A jak ty rozpatrujesz w ogóle właśnie, jak ty podchodzisz do tego wyniku? No bo patrząc tak na logikę, no to piłkarze lepszych mają Polacy, lepiej grali w klubach w ostatnim sezonie, u was są cały czas problemy i organizacyjnie, tak, zawsze okej, jak się patrzy na przykład na wyniki klubów, no to też te słowackie kluby akurat z polskimi w pucharach ostatnio wygrywały, ale dużo tych piłkarzy słowackich jednak jeździ do Polski, wiadomo, że u nas lepsze stadiony, większe pieniądze i no generalnie ten poziom piłki na Słowacji mega wysoki nie jest, zwłaszcza w porównaniu do polskiego. Zgodzisz się z tym?
No a tutaj się teraz nie będę z tobą zgadzał, bo tak jak powiedziałeś, ostatnie lata to słowackie zespoły eliminują polskie zespoły i tutaj sobie trzeba zadać pytanie, dlaczego tak jest.
No właśnie.
I dlaczego? Co myślisz, dlaczego? To jest bardzo prosta
odpowiedź. Wydaje, że bardziej, że to w Polsce po prostu są zawsze jakieś problemy i niewykorzystany potencjał.
No właśnie. Tutaj wydaje mi się, że dużo ludzi się oszukuje i kibice są oszukiwani, bo po prostu tutaj jest naprawdę bardzo fajny produkt. Tutaj można zrobić bardzo fajną piłkę i po prostu są inne faktory, które wpływają na to, że ten poziom jest taki, jaki jest. Ten poziom tej Ekstraklasy jest naprawdę bardzo słaby. To ja grałem 2005, 2010, nie uważam, że teraz jest lepszy poziom po 10-11 latach. Wróciłem do Polski, oczywiście wróciłem zupełnie do innego świata, bo jak ja odchodziłem, to Korona Kielce to był najlepszy stadion w Polsce i taka jest prawda. I wróciłem i patrzę na te stadiony i na to wszystko, jak to wygląda, no to są stadiony świata, to naprawdę to takie stadiony, taka infrastruktura, to wszystko, opracowanie, jak to wszystko wygląda, to ten poziom powinien być 10. Liga świata i tak naprawdę ja bym tego chciał, no ale tu się po prostu oszukuje, tu wszyscy myślą, że tu są wszyscy świetni, wszystko się świetnie robi i tak naprawdę taka Słowacja, powiem tak przykładowo, bo nie chcę, nigdy nie gadam o pieniądzach, bo to nie ma sens, tak, bo i tak na boisku się wszystko pokaże, bo murawa weryfikuje i taka jest prawda, ale taka Legia gra, nie wiem, 3 lata z Trnawą, Spartak Trnawa, który ma budżet 3 miliony euro i można powiedzieć, że eliminuje zespół, który jest 10 razy albo 15 razy z większym budżetem i po prostu, bo to nie jest o pieniądzach, to jest po prostu o ludziach, tak, sport o ludziach, w Anglii też, okej, okay, są pieniądze, ale ja wiem, ja byłem w Anglii, ja wiem, jak to tam funkcjonuje, tam są po prostu ludzie, którzy kochają i robią wszystko do tego, są tam ludzie, którzy tam powinni być, a nie ludzie, którzy się nie znają na piłce i to jest duży problem polskiej klubu, Polski, że w klubach pracuje bardzo dużo ludzi, którzy się w ogóle nie znają na piłce i tak to wygląda i niestety i dlatego jesteśmy tam, gdzie jesteśmy.
Pijesz do Legii trochę?
Nie, ja nie mówię, że to nie jest tylko do Legii, to jest i do Legii, ale do bardzo dużo wielu klubów, które po prostu zarządzają tak, jak zarządzają, wyrzucają te pieniądze na bardzo sami piłkarzy, zagraniczni piłkarzy, którzy przychodzą do Polski, przykładowo z drugiej, trzeciej ligi, gdzie w ogóle zarabiają, można powiedzieć, frytki, przychodzą tutaj, dostają tutaj tysiące i poziom, nie oszukujmy się.
No tak, no ale wiesz, na Słowacji pewnie też nie zawsze te transfery są wszystkie najlepsze, a mimo tego ta forma jest później lepsza, na przykład w momencie, kiedy trzeba to pokazać, tak, na puchary.
Na Słowacji piłkarze zarabiają średnio 1500 euro, żebyś był świadomy tego i jeszcze tych 1500 euro, to jest średnia pensja, im nie płacą. Żebyś...
I tak nie zawsze płacą, tak?
Nie, że tak nie średnio. Teraz mam 50 piłkarzy, którym rozwiązuję kontrakty na Słowacji, bo po prostu im kluby nie płacą. I taka to jest prawda, która jest. Jest Sławom Rysawa, który płaci troszeczkę lepiej, w granicach 20 tysięcy euro, a reszta płaci śmieszne pieniądze, co do porównania do Polski. Dlatego słowackie piłkarze bardzo lubią Polskę, bo to jest fajny kraj, bardzo blisko. Jesteśmy podobni do... Jesteśmy podobni do Polaku, macie bardzo ładne kobiety.
Nawet to ta jedna siedzi.
Mamy podobną mentalność, kultura jest naprawdę, dostosować się Słowakowi do Polsce to jest naprawdę kwestia, ja uważam, 2 miesięcy, nie więcej, dlatego szybko można język złapać, można się szybko nauczyć, jest to blisko i dlatego słowackie piłkarze naprawdę lubią przyjeżdżać. Myślę, że nie wiem, nie chcę teraz liczyć, ale jest na pewno 6-7 bramkarzy, no, bramkarze są bardzo dużo, także...
Bo Peskowicz, przecież Putnocki był tak, Kelemen.
Cały czas są, także jest Dusan Kucyk, który jest w kadrze, także naprawdę nie ma dużej różnicy pomiędzy Słowakiem i Polakiem.
A Martin Dubravka, kiedyś też była szansa, żeby do Legii trafił, bo coś chyba tam wspominałeś, że jeszcze zanim się stał tym wielkim, znanym bramkarzem z Newcastle, no to mógł się przez Legię przewinąć.
Było bardzo blisko, nawet było już więcej, nie więcej, wszystko dogadane, ale wiesz, jak to w życiu jest.
A kiedy to było mniej więcej? Który to był rok, pamiętasz?
Nie pamiętam dokładnie, chyba 2015, coś takiego. Ale...
Ty już byłeś w Słowanie wtedy, czy jeszcze z Rosji odchodziłeś?
Ja byłem w Słowanie jeszcze, ale wiem, że to wtedy przeze mnie przychodziło, bo nawet byli rozmowy przeze mnie, jakby... Bo Martina ja bardzo dobrze znam, tak Duszana, graliśmy w Żylinie, oni byście byli młodzi, trenowali, także ja ich znałem bardzo dobrze, tak samo jak Duszana polecałem do Legii, powiedziałem, że to jest bramkarz, który da sobie radę i jest, ile jest, może 9 lat już jest w Polsce i dał sobie radę i w Legii, czy w Legii Gdańsk, także było bardzo blisko, tylko wiesz, zawsze jest, na końcu jest ten podpis i ten podpis, dopóki nie ma tego podpisu, no to niestety nie ma transferu i to się nie udało i poszedł I tak to chyba powinno być, tak to powinno było być i nic z tym nie można zrobić, także tak jak w życiu piłkarza, masz kilka ofert, wybierasz jedną i budujesz sobie to swoje życie, po prostu poszedł w innym kierunku, później przez Spartę Praga do Newcastle i dzisiaj jest w Anglii.
Super bramkarz. To prawda. Będzie trochę tak, myślisz, że piłkarze po tym wyniku trochę bardziej zaczną być szanowani na Słowacji, no bo chyba się utarł taki stereotyp piłkarza imprezowicza trochę u was, no bo kiedy trener reprezentacji odchodzi po imprezie z Czechami, no to umówmy się, no nie jest to taka typowa historia, że idzie w świat przekaz, rezygnuje, bo nie będę się uganiał za piłkarzami, którzy grają w reprezentacji. O Janie Kozaku mówimy oczywiście.
A tutaj też jest taka...
Czyli to nie było tak?
Powiedział, nie mówię, że to nie było tak. Było to tak, wiadomo, że to tak było, ale to ma też wszędzie tak jest. Wszędzie, w każdym zawodzie jest tak. My patrzymy tylko na piłkarzy, jakby na ludzi, którzy są... Wiadomo, że to są ludzie, którzy są postrzegani, tak? Chodzą do nich w kamery, dziennikarze, no wszyscy. Oni są też tylko ludźmi, tak? I tak samo jak pracujesz w firmie, no to też idziesz sobie tam gdzieś, tylko to możesz zrobić w momencie, kiedy możesz, bo nie tak i po prostu te chłopaki to wtedy zrobili w takim momencie, który nie powinni to zrobić i to jest błąd, tak, bo i na tej kadzie się wypije piwko, to jest normalna sprawa, musisz odpocząć, troszeczkę wyluzować, bo wyobraźcie sobie, teraz taka kadra Polski, Słowacji, chłopaki, które są na Euro, są już miesiąc razem. I teraz jest zupełnie inny czas.
To weź piwa nie wypij jednego.
A to nie chodzi o to, że nawet piwa nie wypij. A ty potrzebujesz troszeczkę wyluzować, potrzebujesz troszeczkę po tej piłki się ociągnąć, bo po prostu jest za dużo stresu, jest za dużo odpowiedzialności, za dużo... są razem, jeszcze do tego są zamknięci. To sobie nie wyobrażacie. To jest, jak ja byłem na Mistrzostwa Europy w 2016, to byliśmy we Francji. Oczywiście mała miejscowość, Wiszy, 2000 ludzi, no pięknie. Masz trening, wychodzisz sobie na kawkę, na miasto i tak było. Dzisiaj to jest niemożliwe, tak?
Nawet widać było po tym filmiku, jak reprezentacja Słowacji śpiewała Hej Sokoły chociażby z jakimś zespołem znanym.
Tylko z tą różnicą, że to chyba trener wiedział i się zgodził, a wtedy trener Kozak nie wiedział nie zgodził.
No, ale zobacz, no poimprezowali chłopaki i wyszli na pierwszy mecz i wygrali. No.
To jest wszystko w porządku, tak jak to mówię. No, musi to być odpowiedzialny czas i to nie jest tylko Słowacja. To wszyscy się bawią, bo to jest normalne, jak się wygra, albo... Ale wtedy się akurat przegrało, wtedy nie był idealny moment, wtedy był po prostu nie ten moment.
Zwłaszcza, że porażka z Czechami, no to prestiżowa.
Tak jest, tak. Bardzo prestiżowa i trener sobie, ja troszeczkę żałuję, że trener tak zdecydował, bo po prostu to był bardzo dobry trener, ja go znałem, byłem u niego ponad 4 lata w kadrze i zostawił ten zespół tak naprawdę. 2-3 lata nam w ogóle nie szło i nie uważam, że on tak powinien decydować, tak zrobić.
Ale wiesz, jak się domyślam, to nie było tak, że on podjął tę decyzję, że to był jedyny wybryk, tak? No bo gdyby to był pewnie jakiś jedyny wybryk, no to machasz ręką, mówisz, dobra, wybaczam, daję ci drugą szansę, trzecią, że trochę to wygląda tak, że skoro podjął decyzję o dymisji, no to już został postawiony pod ścianą, to już po prostu machnął ręką, mówi, no ile razy ja mam wam mówić o tym, że macie, nie wiem, no tak, zachowywać się godnie.
To jest prawda, nie było to pierwszy raz.
No właśnie.
Ja już nie byłem w tej kadrze, w 2016 skończyłem, ale wiadomo, że za mojej ery była też zabawa, to jest normalna sprawa i tutaj nikt to nie ukrywa, bo jakbym teraz powiedział, że jesteśmy święty, to święty nie jesteśmy i piłkarze święty nigdy nie będą, ale... No szkoda tego momentu, bo ja podejrzewam, że to nas stało kilka lat, bo ostatnie 2-3 lata graliśmy naprawdę bardzo słabo. To teraz jest trenera Tarkowicza, który przyszedł pół roku temu do kadry, ale też trzeba powiedzieć, że przyszedł, ale wcześniej był 5 lat. To znaczy, że on
był w młodzieżówkach chyba?
Nie, on był asystentem Kozaka i dlatego on zna bardzo dobrze tą
kadrę.
On
we Francji też już był, tak, asystentem?
Czy... Tak, on był we Francji, po Francji tam on skończył też z trenerem Kozakiem oczywiście i jak asystent, ale chciałem powiedzieć to, że po prostu on tą kadrę znał i po prostu dlatego mieliśmy bardzo słaby moment. Teraz troszeczkę już się odbiliśmy z Rosją, wygrana tutaj 2 mecze oczywiście z sparingu. Teraz wygrana z Polską, 4 mecze nie przegraliśmy, także jest na czym budować ten zespół. Tak jak powiedziałem, jesteśmy troszeczkę w lepszym momencie niż byliśmy, bo po prostu też jakby nikt nie wierzył w to, że możemy wyjść na mistrzostwa i na Euro i tutaj w ogóle coś to zrobić. Mhm.
Ja też mówiłem o tym poszanowaniu być może piłkarzy, no bo to jest taka rzecz, którą też pewnie pamiętasz z RPA, z mistrzostw, że tam chyba jak wygraliście z Włochami, to była taka historia, że nie przeszliście przez strefę mieszaną, czy tam nie chcieliście udzielać wywiadów, bo ci dziennikarze z wami jechali po Paragwaju, po Nowej Zelandii, że jak to jadą tam na mundial i hańbią, a wyszło jednak, to taka trochę może przestroga pewnie dla Polaków, dla nas, no bo podejrzewam, że przed tym meczem z Włochami to wiara w narodzie w to, że wy to wygracie, to pewnie była podobna, tak jak w Polsce jest, że wygramy z Hiszpanią, prawda?
Dokładnie tak mówisz, no. Taka sama sytuacja. No.
Już wszyscy mówili, dobra, już się szykowali, kiedy wracacie,
żegnamy.
Nie?
To byli mistrze świata, to 100% ludzi obstawiło, że dostaniemy, jak to się...
Cymbał.
Cymbał, no. To jest to ładne słowo.
No cymbał. Właśnie takie, które można tu powiedzieć.
Tak jest, dostaniemy cymbał i pojedziemy do domu klasą ekonomiczną, nawet może bagażników, jak to się mówi, w samolocie ma ten taki pomieszczenie, że tam nas sadzą i tam polecimy.
W luku bagażowym.
Tak, w luku bagażowym, to jest to dokładnie to polskie słowo, w luku bagażowym. I tak się nie stało i tak i dlatego jest piłka taka ładna i po prostu tak pamiętam to, jak dzisiaj pierwszy mecz nieszczęśliwo 1-1 w 95 minucie, no ale to był ten pierwszy mecz, pierwszy historyczny mecz Słowacji na jakimś tam turnieju Mistrzostwa Świata, awansowaliśmy pierwszy raz z naszej historii, także to było i to była awans w Polsce oczywiście w 2009 roku, gdzie na śniegu.
Najdziwniejszy mecz w karierze chyba twój.
Mój na pewno, mój na pewno taki mecz chyba się gra.
Po pierwsze pusty stadion i to jeszcze bez COVID-u wtedy. Po drugie śnieg jak nie wiadomo kiedy, a po trzecie no mówmy się takiego gola, to nie wiem czy kiedyś ty widziałeś na żywo, żeby Słowacja strzeliła jak wtedy Gancarczyk władował.
No Gancarczyk był bardzo ładnie. No.
Nie wiem, trenował z wami czy co, ale...
I wtedy na pewno Polska była bardzo w tym momencie, to tak samo jak w tej chwili można powiedzieć, że gra bardzo słabo, dużo kłopotu było, ale chciałem powiedzieć tylko to, że po prostu drugi mecz z Paragwajem nie dali nam piłki, i po prostu idziesz do ostatniego meczu, zero do stracenia, nikt w ciebie nie wierzy i to jest może tak jak teraz Polska, no już też kto wierzy w Polskę, że dzisiaj, jutro gra Polska, 21 wygra z Hiszpanią, no ale taka jest piłka, no może się wszystko wydarzyć. Zobaczymy jak dzisiaj się nasz mecz, Polacy będą wiedzieli, a nie że wiedzieli, Polacy i tak muszą zdobywać punkty, jak to mam słowa, muszą minimum punkt zdobyć i
ja policzyłem, że tak powiem, szukałem takiego wariantu, czy istnieje matematycznie możliwość, że zero punktów i Polska wychodzi z grupy, nie ma tak, także trzeba jakiś punkt jednak wyszarpać niestety i tyle.
Trzy punkty za minimum, pamiętam Portugalię chyba.
Portugalia trzy punkty wyszła, remisy, oni po trzech remisach.
Trzy remisy byli, trzy punkty wychodzili, także to bez trzech punktów.
Ale zastanawiam się właśnie, jaki wynik jest dla nas Polaków dobry
w sensie dzisiaj
meczu.
Żaden. Ja myślę, że jak my nie wygramy albo nie zremisujemy z Hiszpanią, to wynik tego meczu dzisiaj to wiesz, jako że mamy...
Bo nie wiem za kogo trzymać kciuki, czy za Szwecję, czy za Słowację.
To Monika, masz gościa takiego dzisiaj w studiu i się nie zastanawiasz.
Wydaje mi się, że za Słowację. Lepiej, żeby Słowacy dzisiaj wygrali. Wy zdobędziecie punkty i będziecie mieli otwarty mecz ze Szwecją, bo oni będą musieli wygrać, wy też będziecie musieli wygrać na awans, także kibicujemy dzisiaj Słowacji. Cała Polska kibicuje dzisiaj Słowacji.
Ja nie mam z tym problemu.
To dziękujemy.
Jak ty w ogóle ten turniej w Afryce wspominasz? No bo po pierwsze historyczna sprawa piłkarska, ale też i tak pewnie trochę kulturowo-życiowo. Jedziecie do państwa daleko bardzo. Pierwszy raz mundial w Afryce. No też mogliście pewnie trochę tam kultury zapoznać. Zobaczcie, jak to tam wygląda. Jakie ty masz wspomnienia tak po prostu? Jak myślisz RPA, mundial, to co ci w głowie siedzi?
Siedzi mi to, że po prostu też nas oszukano troszeczkę, bo mówiono nam, jak awansowaliśmy, że nie zabierajcie rodziny, nie zabierajcie nikogo, tam jest niebezpiecznie. A wszystkie te rzeczy takie bla, 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 nie trzeba nikogo zabierać po prostu. Ja tam miałem ojca ponad miesiąc, miałem tam brata ponad miesiąc, byli na wszystkich meczach. Miesiąc mieszkali w RPA, a też jest prawda, że mieliśmy tam swoich znajomych. Ale chodzili po całej RPA i naprawdę jeden konflikt albo jakieś jedno wydarzenie, nic się w ogóle nie wydarzyło. Piękne mistrzostwa, naprawdę piękny kraj. Oczywiście teraz my możemy tylko, jak to się mówi, ja też tam nie byłem od 2010 roku, może się to zmieniło, ale naprawdę było bardzo bezpiecznie, bardzo fajnie, stadiony były bardzo piękne. No ta natura to jest naprawdę przepiękny kraj, do którego polecam polecić każdemu, to trzeba zobaczyć. na dole ten Durban, to wszystko, jak to, jak to miasto, jak są zbudowane, to jest coś pięknego, także naprawdę tylko i wyłącznie miłe wspomnienia i jeszcze awansowaliśmy z grupy oczywiście.
No, ten mecz z Holandią też był taki na żyle trochę, tam wcale nie było tak, że jakoś przejechali się po was, nie? Dwa
nie przejechali się na pewno po nas, ale nie byliśmy lepsi.
Tam gol w końcówce chyba na 2-0, nie? Robben strzelił.
Tak jest, a my też na 2-1,
ale już za późno.
Za późno, także po prostu na nas to był szczyt, to więcej nie mogliśmy osiągnąć, że oczywiście Holandia w bardzo dobrym momencie.
Można do finału doszli.
Tak, doszli do finału i dlatego to myślę, że po tym wygranym nad Włochami, których wysłaliśmy do domu w łuku bagażowym, to na pewno dla nas było maks, co mogliśmy osiągnąć i tak jak powiedziałem, no, bardzo miłe, fajne wspomnienia, które zostaną na całe życie. No, to jest i dla mnie to był szczyt mojej kariery, bo Mistrzostwa Świata, nie oszukujmy się, dla piłkarza to jest więcej niż, nie wiem, czy finał Champions League, ale...
Wyjść z grupy na Mistrzostwach Świata, no to żaden polski piłkarz w tym wieku tego nie dokonał na czele z Robertem Lewandowskim, więc wiesz, to już jak to się mówi, zawsze... No, nie był ten turniej we Francji, który nam wyszedł, tak bym powiedział, bardzo dobrze, no ale na Mistrzostwach Świata zawsze mieliśmy jakieś...
Bo to jest tylko raz wyszliście, tak, na Mistrzostwach...
No w tym wieku, tylko raz wyszliśmy z grupy gdziekolwiek. Tak. Tyle razy, co Słowacja, no więc mimo tego,
jak to? Wyszliśmy dwa razy.
Dwa razy, tak, bo też już się zapomniałem. Masz rację. No to nawet mniej, tak.
No
tak,
to Polacy wyszli nawet, byliśmy tylko dwa razy na jakimś tam turnieju i dwa razy
wychodziliście.
Tak, no i teraz zobaczymy.
I teraz jest dobra droga do tego, tak. Martin Szkrtel, jaki to w ogóle gość, jak tego wspominasz? No bo jak się na niego patrzyło, no to spotkać w ciemnej ulicy chyba nie polecasz, co?
No nie wiem, Moniki zapytaj, to ja nie wiem. Ja nie wiem, czy ona może sobie laptop otworzyć i zobaczy.
No, zaraz sprawdzę.
Ale na pewno, tak jak mówisz, no to są podobne chłopaki, nie wiem, jak Kuczka, tak, w tym meczu z Polską, no to też jest, widziałeś gościa, to jest wielki chłopak zbudowany z tatuażami, też nie...
Fryzura jeszcze u Martina taka.
Tak jest.
Łysy chłop, bandyta.
Tak jesteśmy, zobacz na mnie, też jestem, no, łysy, wiesz, bandyta.
Ale to jeszcze
bandyta,
jak
Legii grać,
pamiętam, to trochę miałeś tych.
No chłop. Tak, miałem, ale to wyglądałem dramatycznie, to nie mówię, że teraz lepiej wyglądam, ale wtedy wyglądałem, jak patrzę na swoje zdjęcia, to nie za bardzo, także, ale tak Martin na pewno bardzo ważna postać w naszej historii, tak Hamsik, tak samo Martin Skrto. No szkoda kontuzji, bo Martin skończył swoją karierę w Kadrze i w Turcji oczywiście, skończył mu się kontrakt, ale był jeszcze przymierzany do kadry, jakby nie miał kontuzji, to na pewno by w tej kadrze teraz był, bo wrócił też Huboczan, który skończył. I to jest to, co ci mówiłem, no, że to, co mam mówiłem, że po prostu ta kadra była w przebudowie, 2-3 lata nieudane wyniki i trener Trakowicz po prostu znał tych chłopaków i z nimi pogadał i ściągnął ich. I chciał ich ściągnąć i Martin by był na tym mistrzostwach, no ale kontuzja po prostu i takie życie i Martin był na meczu z w Rosji, w Petrogradzie, był jak kibic, jeszcze z chłopakami, z którymi ja grałem w kadrze, także widziałem go tam, wiem, że tam był, no ale szkoda, bo jeszcze dla niego też by to było takie fajne na zakończenie kariery, bo już ma te swoje lata 36, nie wiem, czy jeszcze gdzieś podpisze, wydaje mi się, że już będzie ciężko, ale wiadomo, że jeszcze może jeszcze będzie chciał pograć. Ale też bardzo ważna postać w słowackiej piłce.
Ale groźnie wygląda, to prawda.
No, jeszcze kiedyś jak miał włosy, to taki trochę bardziej uszlachetniony, nie? Ale
no, ja widzę teraz zdjęcia, więc...
Ale ja go dobrze wspominam, no bo w Liverpoolu przez lata. I to był fajny gość też w ofensywie, bo on, pamiętam, w tym sezonie, co Liverpool za Brendana Rodgersa prawie zdobył mistrzostwo, on chyba 8 goli strzelił i potrafił się odnaleźć.
Chyba i najlepszy jego sezon, tak? No. Że on też tak uważa, że to był jeden z lepszych sezonów, strzelił bardzo dużo, stały fragment gry.
Też kiedyś taki miał, pamiętam, mecz z Arsenalem, że związany tutaj bandażem na głowie, a jeszcze władował, także... A jaką pamiętasz w ogóle jakąś taką, nie wiem, historię z tego RPA, czy z tamtej reprezentacji Słowacji, jakąś taką anegdotę z szatni, coś ci przychodzi do głowy? Czy z Martinem, czy...
To już powiem ci, że to już było tak dawno, że...
No dobra. Dawno, nie, ale nie aż tak.
Nie nadajmy się do radia.
No, wiesz, to inteligentni ludzie wiedzą, które się nadają, a które nie. No. Taka tak, śmieszna bardziej niż straszna.
Jak to się mówi, takie, które się nadają, to są nie za bardzo śmieszne, a te, które się nie nadają, to są bardzo śmieszne i na pewno... Wiesz, jak mieszkasz razem... 4, 5, 6, 7 tygodni, bo to tak wychodzi, to naprawdę to przygotowania, same mistrzostwa, podróże, samoloty, to wszystko to jest 6-7 tygodni na takich mistrzostwach, to się dużo wydarzy, wiadomo, że Są i śmieszne historie, naprawdę jak nie idzie, no to jest naprawdę ciężko też.
Po tym Paragwaju pewnie dolina.
To pamiętam jak dzisiaj, to naprawdę Słowacja nigdy nie, my nienawidziliśmy grać z zespołami z Paragwaj, Chile, pamiętam sparring, wiadomo, z tymi
południowymi
państwami, po prostu nie, bo my nie umiemy grać w piłce,
taka jest prawda,
a oni nam tą piłkę nie chcą dać. I,
no tak optymistycznie, ja mucha przed meczem Słowacja-Hiszpania już, nie mamy, prawda, jak podejść do tego meczu.
No taka jest prawda, tak, to jest naprawdę, ja też.
Ale był taki raz, przecież chyba tak, jak były eliminacje do Euro 2016, że wygraliście chyba, tak, z Hiszpanami wtedy 2-0.
Tak, to jest prawda, u siebie no. Wzięli, to raz nam się udało, to pamiętam, jak też jak dzisiaj.
Impreza na cały kraj.
Tak. Impreza na, tak jak mówisz, bardzo fajny mecz w Żilinie. Mirosław Stoch chyba strzelił tą zwycięską, tak, tą bramkę, którą się bardzo cieszyliśmy, także mnie, no tak, to są takie kraje, które po prostu południowe, też Hiszpany, oni się nie chcą dać piłkę i też z nimi się bardzo ciężko gra, no teraz będziemy mieli tą okazję, mamy jej w grupie, także sam jestem ciekaw, też oglądałem mecz Hiszpania-Szwecja, to też było 70-30, no widzisz, remis i po prostu Olsen bardzo dobrze bronił, wybronił, czy 100% sytuacji i dlatego jest, dlatego wszystko jest jeszcze otwarte, no dlatego trzeba walczyć.
Ja właśnie z pierwszego miejsca z grupy wyjdzie, to była niespodzianka. No
nie wiem, czy z pierwszego, nie nastawiamy się na to. Mamy teraz mecz ze Szwecją, zobaczymy, jak wy jutro zagracie swój, na pewno może być jeszcze ciekawie, tak mówisz.
No właśnie, no to tak może zapytam inaczej, jakąś taką pamiętasz z kibicami, taką na przykład śmieszną sytuację, no bo wiesz, to, że pewnie cię poznawali, prosili autograf, no to jest jakby takie normalne, ale coś takiego, że nie wiem, ktoś krzyknął do ciebie coś takiego śmiesznego, albo jakoś tam, nie wiem, cię zaczepiał, czy to w Anglii, czy na Słowacji, czy w Legii.
Na pewno w Anglii miałem swoje, jakby moje nazwisko się wymawia zupełnie inaczej.
Muka,
nie wiem jak, czasami człowiek na ciebie krzyczy, ty go nie rozumiesz, ja później się już przyczaiłem, bo już skumałem, że...
Ale widzisz, czyli mimo tego, że ty w Anglii za bardzo nie grałeś, to i tak cię rozpoznawali, wiedzieli, że ty jesteś bramkarzem Evertonu, tak?
To jest niesamowite, naprawdę, nie zagrałem za dużo, mam tylko 25 występów w Farbe Evertonu, 2 w Premier League.
To policzyłeś chyba te w rezerwach też, co?
No tak ogólnie mam 25, no. Z pucharami, ze wszystkim to do jakieś tam...
Premier League samej 2 były. No.
Tak, Premier League, puchary, tam FA...
I Puchar Ligi też.
Tak, Puchar Ligi, także to się troszeczkę nazbiera, ale chciałem powiedzieć tylko to, że tam są taki fanatyczni ludzie, że to jest niesamowite. Ty idziesz... Taki Martin Skretel grał w FC Liverpool, mieszkaliśmy obok siebie i to jemu było wychodzić bardzo, bardzo ciężko. On miał tak... Pamiętam, dzisiaj chodziliśmy do jednej włoskiej restauracji. I to chyba wszystko było. Nie pamiętam, żeśmy jeszcze gdzieś indziej byli, bo wiedzieliśmy, że tam znaliśmy właściciela, zawsze nas tam zamknęli spokojnie i to naprawdę nie jest fajne, to uwierz mi. I to jest
no to jest takie, wiesz, z jednej strony fajnie, ale z drugiej no męczy
tak,
to.
Tak, męczy. Tak. Wszyscy sobie myślą, że wiesz, jesteś piłkarzem rozpoznawalny.
A weź komuś odmów, to potem pójdzie fama, że ten Szkrtel czy Mucha to jest
oczywiście.
Busowaty, nie szanuje
tak
ludzi
jest,
w ogóle.
Dlatego tam ludzie są naprawdę mega fanatmi i to nie wiem jak żyje Ronaldo z Messim, nie wiem, z Mbappe, to są ludzie, którzy są naprawdę, mają dużo pieniędzy, są rozpoznawani, są celebrytami, ale życie naprawdę nie jest takie proste, żebyście to naprawdę, ja osobiście nie wiem, czy bym tak chciał, jest to może piękne, ale jesteś taki, tak jak te czasy covidowe, jesteś
w bańce taki.
Takie bańce, kopułę zamknięty. I jest naprawdę w ogóle trudno wyjść na ulicę, pospacerować naprawdę, bo wszyscy się naprawdę zaczepiają, chcą autograf, chociaż czasami jest tak, że pamiętam te czasy, że te kibice czekali na to, jak na przykład coś piliśmy, jedliśmy, to dopiero jak skończyliśmy i to tak też trzeba uszanować, że tam taka kultura kibicowska jest i można jakby się przyzwyczaić, że jak jesz, coś pijesz, gadasz, jesteś gdzieś, to oni zaczekają, a będą czekali godzinę i dwie, tylko żeby zdobyć autograf, fotografię, to jest piękne, ale naprawdę ciężko się żyje.
Tam kiedyś to powiedziałeś takie zdanie, że dopiero jak trafiłeś do Anglii, no to się przekonałeś, że tak naprawdę jesteś amatorem, tak? Patrząc na organizację klubu i też poziom.
I stoję sobie za tym i będę sobie za tym stał całe życie, bo po prostu nie wyobrażacie sobie, jak to wszystko funkcjonuje, jaka to jest wielka rodzina. Taki Everton to jest klub, który jest rodziny naprawdę. Wszyscy idą, ciągną za jeden wózek. To ja tego nie widziałem nigdy w życiu.
No, zwłaszcza w Polsce, kochają gdzie często to, każdy kochają swoją to. Stronę.
No, to jest...
Czyli tam jest taki jeden cel i wszyscy skupieni wokół tego. Ale też opowiadałeś fajnie, że tam de facto piłkarz jak przychodzi, no to się może skupić tylko na graniu w piłkę, tak? Że nawet jak do knajpy byś chciał wyjść, to mógłby być gość, który ci zarezerwuje stolik za ciebie, tak? Albo samochód do warsztatu zawiezie, tak?
Takie I rzeczy. Tak jest. I tak to działa. Jesteś piłkarzem, 100% sfokusowany na swoją pracę. Reszta ludzi są lokalni ludzie, bo po prostu tak to musi być, bo ty ludzie ten klub kochają, to nie może być ludzie spoza nie wiem kąd. Oczywiście jest trener, który ma swój jakby sztab, ale reszta ludzi jest lokalni ludzie, którzy ten klub kochają od dzieciństwa, chodzą na to przychodzą kibice na stadion i ty widzisz na każdym meczu tego samego gościa na ławce, na swoim miejscu, obok. To jest nie do wiary. Te bilety są...
Po 30 lat na tym
stadionie. Widzisz gościa z 80 lat i on tam siedział. I teraz jest 2020... No, teraz był COVID, ale 2015 i on tam też siedzi. To jest po prostu coś, co jest dla nas niezrozumiałe, tak? Bo my tego nie zrozumiemy. Nie jesteśmy aż takimi fanatami jak oni są po prostu i tutaj to jest piękne, to mi się mega spodobało. Tam jest piłka, wszyscy kochają piłkę, wszyscy kochają oglądać. Wiadomo, że nie każdy może grać i dlatego oni to tak kochają, że ten poziom jest tak niesamowity, te mecze są w takim tempie, to wszystko jest tak fajnie pokazane, zrobione. Najlepsi piłkarze na świecie i dlatego ten produkt jest najlepszy na świecie.
Ten mecz twój z Manchesterem City, jak wygraliście 2-0, najlepszy twój w karierze? Tak byś...
Zdecydowanie. To zdecydowanie.
Man of the match wtedy chyba, nie?
Man of the match. Byłem też w najlepszej 11
kolejki
świata nawet.
I to nie mówimy o lidze słowackiej, tylko Premier League. Nie?
Tak jest.
A nie o Ekstraklasie.
Mój najlepszy mecz w mojej historii na pewno. Będę go pamiętał nawet jak będę umierał i będę pamiętał ten mecz tak samo jak awans z Polską. To są też fajne mecze, które przeżyłem. Na szczęście kilka ich było i jakby...
A to też jest takie coś, że chyba ty się nie spodziewałeś, że taką karierę kiedyś zrobisz, nie? Bo ty jesteś z małej miejscowości, de facto z wioski wręcz i dużo trenerowi to w Haniowi chyba zawdzięczasz, prawda? W Legii jak przyszedłeś, to ta kariera nabrała rozpędu.
To na pewno, bo ja też jak powiedziałeś, pochodzę z małej wioski, ze Słowacji, gdzie nie ma nic. Naprawdę są piękne góry i zapraszam.
No to...
Bardzo piękna miejscowość w górach położona. Będziecie naprawdę, przyjedziecie tam.
Ja się wybieram.
Tam są takie miejsca, że w życiu byś nie powiedział, że istnieją takie miejsca. I jeziora w górach, jeziorka w górach.
Jak się mówi piękne widoki, ale może niekoniecznie na karierę w Premier League.
Na pewno nie. Ja musiałem, nie że musiałem, po prostu zdecydowałem. Miałem 14 lat i dostałem ofertę z Inter Bratysława, 600 km od mojej miejscowości. W wieku 14 lat już zdecydowałem, że wjeżdżam. Chcę grać w piłce i tylko ja wiem, co wszystko musiałem zrobić, żeby wejść na jakiś tam poziom, ile to było dni, miesięcy, roku w treningu, spędzania czasu, nie wiem, od 15 do 19 na internacie, rano trening, szkoła, po południu trening, chłopaki chodzili, moi znajomi chodzili po dyskotekach, po barach, ja musiałem, nie, że musiałem, chciałem być na treningach, musiałem przyjść na internet, rzucić torbę, spać, bo rano widziałem, że mam trening i po prostu...
A ty mówiłeś, że do 25 roku życia to alkohol to nie tak. Był w twoim życiu obecny.
Ja do 25 w ogóle nie piłem.
A potem przyszedłeś do Polski.
Nie, właśnie, że w 22 latach przyszedłem do Polski i dopiero później zacząłem troszeczkę, nie jestem wielkim fanem alkoholu.
Ale zdarza się.
Ale to jest normalna sprawa. Później już... Później każdy musi wiedzieć, ile potrzebuje, co i jak. To jest każda osobista sprawa i na pewno alkohol nie jest fajny w sporcie profesjonalnym, szczególnie jak jesteś piłkarz, ale...
Trzeba to było chyba powiedzieć temu z Evertonu. Royston Drenthe to był chyba niezły ananasik.
Royston był bardzo, bardzo ciekawy chłopak.
Barowaliście razem? Z raz czy dwa?
Przyznam się, że tak. Powiem taką ciekawostkę, że Royston Drenthe wynajmował sobie dom. Za grube pieniądze
w
Liverpoolu i chyba Ryan Babel był taki piłkarz, był od niego wynajmował i ten dom pamiętam, Royston podpisał i on normalnie zbudował sobie strefę spa z basenem i kasinko takie małe. I on wynajmował ten dom i temu rejonowi Babelowi zbudował ten taką strefę spa.
Czyli nie trzeba było nawet wychodzić na miasto,
tak jest,
miasto przyszło
tak
do
jest,
ciebie.
Tak jest, coś takiego i po prostu po półtora roku go pożegnali i Ryan Babel na pewno, jak to się mówi, się cieszył.
Zacierał
ręczki, ktoś mu zbudował, jak to się powie, domik i tak to jest. Tam w tym świecie już jest zupełnie... Tam już pieniądze za dużo nie mają znaczenia, bo już chłopaki zarabiają
no takie rzeczy, takie pieniądze, że to
takie,
już...
Tak grube pieniądze, że...
To się w głowie nie mieści czasem wręcz.
Ja to rozumiem.
Znaczy to się bierze wszystko, bo to się nawzajem nie nakręca, tak? Kluby płacą więcej piłkarzom, bo więcej dostają od telewizji, tak? A telewizje więcej płacą, no bo więcej dostają za dekodery i to się wszystko zaczyna od najmłodszych, znaczy od najmniejszych ludzi, ode mnie, od ciebie Monika, od ciebie teraz jak oglądasz, że zawsze możemy powiedzieć, nie oglądamy Mistrzostw Europy dzisiaj, no ale weź nie oglądaj, tak? To jest takie tak samo jak było z Superligą, nie? Tego się obawiałem, że na początku, oczywiście dobrze, że to nie weszło, ale Superliga, każdy krytykuje, że no jak, że się te wielkie kluby zamykają, a potem przecież prawda jest taka, że jakby ta Superliga wyszła, byłyby mecze Real Manchester, no to i tak byś oglądał, no bo przecież, no bo oglądasz piłkę, interesujesz się, więc nabijasz kabzę dalej w górę, no i tak to się kręci.
No,
trochę to tak uprościłem, ale tak to wygląda.
Może to uprościłeś, to wszystko jest w porządku, ale no po prostu tak, jest to ta piramida, no, że na tej górze są najlepiej opłacone piłkarze, mają najlepsze kontrakty z reklami. Trudno coś na to powiedzieć, no tak, tak po prostu jest.
Ale tak jeszcze przechodząc do tego Evertonu, David Moyes chyba nie był takim gościem, który takich piłkarzy jak Drenthe lubił, co? On raczej taka dyscyplina, nie wiem, pochwalił cię jakoś na przykład po tym meczu z City, czy po prostu powiedział, ja no good job, cześć i w ogóle, i tyle, i to była cała pochwała.
Dokładnie tak mówisz. Po meczu powiedział w szatni, że zagraliśmy wszyscy świetnie, a następny mecz, gdzie jak już jak to się mówi, byłem najlepszy jedenasty, zagrałem zajebisty mecz i po prostu powiedział, że good job, ale wsiadasz z powrotem i Tim Howard idzie, wraca i no i tak jest, no to jest po prostu, David Moyes był człowiekiem, ja nie mogę na niego narzekać, nie mogę powiedzieć, że no, nigdy nie narzekałem, bo to był świetny człowiek, świetny trener, ale był naprawdę cimał odstęp od piłkarzy, od był mega profesjonalem, tak, nie dopuszczał sobie ludzi do siebie. Z jednej strony go rozumiem, bo naprawdę to nie jest proste być menedżerem w takim klubie, ogólnie w piłce nożnej, masz tyle ludzi, odpowiedzialność, masz 30 piłkarzy, takich samych, każdy jeden może grać, to nie jest tak, że tam są, jak to się mówi, ogórki, które nie umieją grać w piłce, tam każdy jeden może grać, kto wchodzi, ten daje taką samą jakość i dlatego ta Premier League jest tam, gdzie jest, ten poziom jest bardzo wysoki, wypada ci jeden, drugi, trzeci i przychodzi taki sami gość i po prostu nie jest to tak odczuwane. Zobacz Manchester City, jak zobaczysz Manchester United, ludzi, którzy są na ławkach, no to są, to w każdym innym zespole to ty piłkarze grają, tak? I dlatego teraz rozumiem, że dlaczego ci ma taki sobie dystans, odstęp od ludzi, bo po prostu te ludzie się po prostu zmieniają. Ja muszę powiedzieć tym piłkarzom, tym ludziom, że po prostu przychodzi następny, nowy i tak to jest. I szacun do tego trenera, 12 lat w klubie, to chyba wcześniej był Ferguson, o tym co ty mówisz, rozpoznawalność. Graliśmy na Manchester United i wychodzę na rozgrzewkę i Ferguson podchodzi do ciebie i mówi, Jana, jak tam życie.
A ty od razu ty stoisz na baczność.
Tak, i ty stoisz w szoku, ja patrzę na niego jak na, wiesz, i on ci kojarzy, bo po prostu tak jest. No, to są wielki trener. To są normalni ludzie, którzy kojarzą, którzy wiedzą o każdym zespole, każdym piłkarzu i to są takie rzeczy, które zostają z tobą na całe życie i ty... Ja tam byłem i dlatego wiem, co ja musiałem zrobić do tego, żeby... To, co mówiłeś, ja nie byłem świetnym bramkarzem. Ja też nie jestem człowiekiem, który uważa, że powinien wejść jeszcze wyżej. Okej, ciężko pracowałem, Dohan mi dał naprawdę, trener Dohan mi dał naprawdę bardzo dużo. Chociaż miałem dobrą szkołę i na Słowacji od początku, ale tutaj zapałem takiej pewności siebie, zacząłem bronić i tutaj się odbiłem troszeczkę i mogłem spróbować... To, co się mówi, piłka profesjonalna.
No właśnie, Krzysztof Dohan, no to chyba taki trener, który spokojnie i w Evertonie by sobie poradził, co? Jakby był?
Obojętnie, gdzie na świecie. Wiadomo, że tutaj są tutaj są kwestie językowe.
Językowe, no.
I też chodzi o to, że po prostu...
Jakieś tam życiowe, tak? Że no po prostu tak. Trener Dovhan jest no, rodowity tutaj w Warszawie, tak, jak osiadł. I...
Błokanie, jak mówisz, że całe życie tu...
Ale nawet były jakieś przecież tak akcje, że tam niby tak pół żartem, pół serio, ale jak Łukasz Fabiański do Arsenalu szedł, no to chciał go zabrać i tam wcale nie było tak ze strony Arsenalu, że oni by nie chcieli, tak? No jak zrobił takie referencje, zresztą no widać było, tak? Artur Borut, Wojciech Kowalewski już nawet wtedy, tak? Fabian... No to mówią, dobra, no to bierzemy tego do wchania.
Było blisko też, trzeba powiedzieć, że no byli rozmowy jakieś tam, tylko trener Dovhan się nie zdecydował później. Też mógł gdzieś indziej pracować, też nie zdecydował. I to jest po prostu, to są te decyzje po prostu. Albo to łapiesz, chociaż uważam, że nawet jakby poszedł trener Dovhan do takiego Arsenału, nawet jakby poszedł, nie wiem, do U19, U23, to ten złapałby język i na pewno by się dostał do tego pierwszego zespołu, ale to są te decyzje, że musisz je podjąć, że ja bym się tego w życiu nie bał. No, ja jestem może troszeczkę inne pokolenie, to też trzeba powiedzieć, że trener Dovhan, tak jak powiedziałeś, jest warszawiakiem, rodowitym.
Tutaj starszej jest daty jednak trochę.
Troszeczkę starszej daty, ma już też swój wiek, bardzo dużo...
Ma tu życie ustabilizowane.
Tak jest, bardzo dużo temu klubu dał, tutaj powinien mu zbudować
jakiś pomnik.
Pomnik i to na pewno mam wierzę w to, że raz to się wydarzy, że taki trener, który do tego takiego klubu tyle zrobił, że zasługuje na to, żeby coś takiego klubu po prostu do końca życia on tu powinien pracować, dopóki on będzie chciał i takich ludzi trzeba oczywiście szanować.
A którego ty sezonu z tych, których byłeś Legii, najbardziej żałujesz, że nie udało się mistrzostwa zdobyć? No bo de facto, tak jak już byłeś tym pierwszym ramkarzem, no to był ten pierwszy sezon trenera Urbana, no to tam ciężko, no bo Wisła tak odjechała. Aczkolwiek początek wy mieliście super, no bo tam chyba 7 meczów bez straty gola i fajnie. Natomiast te dwa następne, ten środkowy chyba, tak mi się wydaje. Co? Bo ostatni, no to też już pod
też
koniec
był,
zmiana
tak,
trenera,
tak.
Przed trener Białas i to wiadomo.
To nie, że... tak, zgadza się. Ten środkowy był taki chyba najfajniejszy, najbliżej, ale to też trzeba podkreślić, że wtedy Legia była zupełnie innym klubem. Bez stadionu, bez jakiejś tam infrastruktury.
Taki klimat kibiców wtedy był taki trochę gorszy niż teraz, no bo wiadomo, że były te konflikty i no nie było.
Ja pamiętam, ja akurat byłem w tych czasach konfliktu, co zawsze nie jest, to były, ja to teraz to też nazywam czasy covidowe, nikogo nie było bez kibicu, bez jakiejś tam
atmosfery,
klub przeciwko kibicom, kibice przeciwko klubu. No niestety, zdarzają się i takie momenty w życiu, ale Legia oczywiście zbudowała sobie stadion, chociaż uważam, że Legia powinna być w zupełnie gdzieś indziej, w innym, jak to się powie.
Jak pewnie czytałeś ostatnio doniesienia, jak trener Michniewicz wychodzi i mówi, że ma 16 gości do treningu, w tym 3 bramkarzy, no to się można lewą nogą przeżegnać, co?
A to jest też wina trenera, bo po prostu on nie chciał tych piłkarzy i taka jest prawda i tutaj niech trener... sobie nie szuka takie alibi po prostu, bo on ich naprawdę nie chciał i to jest duży, to może być duży problem, bo jak ci odchodzi 7 piłkarzy, 2 jest na mistrzostwach, no to zrazu nie masz pół zespołu i taka jest prawda, że ten zespół się ciężko budował i to były naprawdę dobre piłkarze, to nie tutaj możemy się oszukiwać, a my nie oszukiwać.
Ja bym Gwilę na przykład zostawił. No
oczywiście, Gwila to jest super piłkarz, Weszowicz, to był gość, który ciągnął...
Ale z Weszowiciem to tam chyba żona nie pomogła. No.
A to już są inne kwestie, to nie chcę teraz tutaj głębiej wchodzić w kwestie zarządzania, nie wiem czego, bo to nie jest moja sprawa, ja jestem byłem trenerem i zawsze będę rozliczany za swoją pracę, jak moi bramkarze bronią, jak się prezentują i to jest dla mnie oczywiście najważniejsze, ale po prostu to jest, tak mówi, nie ma co narzekać, jest i tak ten zespół jest, ma swoją jakość i trzeba z nim grać i przyjdą na pewno nowi piłkarze, bo już przyszli, już jest chyba 3 transfery zrobione i na pewno będą następne i tak mi się wydaje, że tutaj nie ma co szukać alibu i po prostu trzeba grać i walczyć, bo to już wiemy, z kim będzie Legia grała i to są zespoły, przez które trzeba przejść, bo jak nie przejdzie przez te zespoły, no to naprawdę
no to
nie
jest...
trzeba
się zastanowić.
Tak, trzeba się zastanowić.
Aczkolwiek wiesz, no mistrz Norwegii, ten teraz Bodø Glimt, no to akurat trzeba przyznać, że no też jest dobry zespół, który z Milanem powalczył bardzo w zeszłym sezonie w Lidze Europy i oczywiście Legia nie powinna być klubem, który jakoś przed tym Bodø, nie wiem, klęka, czy ucieka i się boi, ale, ale no, to też nie jest tam, nie wiem, Cork City czy coś takiego, nie?
A Legia grała 5 lat temu w Ligę Czempionów, także, no właśnie. Także co, czego się tu bać? Ja nie uważam, że trzeba... Legia powinna być co roku w minimum Ligi Europy i tak, tak to powinno być i po prostu nie jest. I tutaj też się, tobie sobie trzeba powiedzieć, dlaczego nie i trzeba, trzeba sobie, jak to się powie, wyłożyć karty na stół i powiedzieć sobie prawdę w oczy, bo po prostu z tego klubu po prostu zrobiono średni zespół Europy i to jest bardzo źle. I to, to ja kocham Legię, to jest mój klub, tutaj dostałem szansę jako piłkarz, jako trener.
No tak powoli kończę, chciałem się ciebie zapytać, czy ty nie masz żalu, że tak się to skończyło z Legią, no bo wróciłeś, byłeś trenerem bramkarzy, fajnie po latach z trenerem Dowhaniem współpracowaliście, no ale no wiemy, że odszedłeś w takich okolicznościach, które, wokół których też narosło jakoś trochę tam, prawda, różnych historii, że gdzieś tam to zgrupowanie w Lubinie, czy coś tam się działo, czy nie. Przyszedł trener Michniewicz, który chyba też nie, od początku jakoś nie chciał ciebie w sztabie i jak ty tak już...
No tak, właśnie to jest ta podstawa, że trener mnie nie chciał w sztabie i ja nie mam z tym żadnego problemu, bo po prostu można to było powiedzieć normalnie w oczy, jak człowiek człowieku, jestem tylko człowiekiem i...
Czy nie zakomunikował ci tego od razu, tylko po prostu takie było przez pół roku trochę chodzenie
oczywiście,
po biura,
oczywiście.
W końcu to jest... ten wieczór w Lubinie wtedy, tak?
To nie był wieczór, to była 9 godzina wieczorem, oglądaliśmy sobie mecz, normalna, normalna sprawa, to, a tam absolutnie nic się nie wydarzyło, także mówię to szczerze teraz na całą Polskę. To jest po prostu szukanie czegoś, czego nie ma, po prostu trzeba było zakomunikować normalnie wprost w oczy, powiedzieć, jak jest, jesteśmy ludźmi, ja z tym nie miałem, ja bym z, tego, z tym nie miał żadnego problemu, po prostu ja to rozumiem, jest trener, jest główny trener, ten decyduje o wszystkim, chce swój sztab, chce swoich ludzi, ja to doskonale rozumiem. Tylko, ja też jestem tylko człowiekiem, coś dla tego klubu zrobiłem, jak ci piłkarz, ci trener, dawałem w siebie zawsze maksa i...
Czyli tam nie było żadnej imprezy wielkiej w tym Lubinie, tak jak...
Nie żartujcie, nie żartujcie, naprawdę.
Ale masz żal to, czy Sława Michniewicza?
Nie mam żal, nie mam. Ja powiedziałem, spotkałem trenera, później od 3 dni przyszedłem do klubu, pożegnałem się, powiedziałem mu w oczy, że co o nim myślę i powiedziałem mu tylko to, że mam żal do niego, że to nie powiedział wprost, że szukał wymówek i szukał zaciepki jakieś
I
tylko mam do niego żał, nie mam w ogóle do niego żału, życzę mu wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia w wyniku, bo ja naprawdę kocham ten klub, chcę, żeby ten klub osiągnął dobre rezultaty, żeby był to europejski klub i dlatego ja drzwi sobie w Legii nie zamykam, bo ja tu znam wszystkich, wszyscy znają mnie, ja dużo zrobiłem dla tego klubu, ale też klub dla mnie zrobił dużo, też mi dał okazję jak trenerowi, bo też jakby skończyłem swoją karierę, mogłem jeszcze grać, ale przyszła oferta, już miałem zrobione wszystkie papiery, licencje i po prostu zdecydowałem, że już przechodzę na tą stronę trenerską, dlatego też jakby fajna przygoda dla mnie, na pewno jeszcze kiedyś będę, mam nadzieję, w tym klubie pracował, ale teraz są nowe wyzwania.
Jasne, no to na koniec króciutko, jaki wynik dzisiaj Słowacja-Szwecja?
Ja taki skromny dzisiaj.
Skromne 3-0.
Skromnie 0-0, 1-1.
Okay. No myślę, że też możemy się podpisać, jakby Słowacja 2-1 wygrała, tak jak z Polską. To już tutaj myślę, że nie będziemy tak smutni jak ostatnio.
Zobaczymy.
Dzięki wielkie, Jano. Duża przyjemność, że wpadłeś. Dzięki fajne opowieści.
Bardzo.
My też się żegnamy. Monika Wądowska.
Wojtek Piela.
I pozdrawiamy serdecznie również w imieniu naszego realizatora Jaśka Kalinowskiego. Dzięki wielkie.
Dwójka bez Sternika. Poranny program Radia Weszło FM. Zapraszamy codziennie od piątku do poniedziałku.